Kwadrans z prawnikiem. Dzień dobry, Marzena Florkowska. Dzisiaj o zachowku będziemy rozmawiać, zatem o zasadach dziedziczenia i o tym, co w tym prawie dotyczącym dziedziczenia się zmienia. A gościem Radia Kraków jest pani Agnieszka Zaborowska, radca prawny. Dzień dobry.
Dzień dobry, pani redaktor. Dzień dobry państwu.
Skoro zmiany w zasadach wypłacania zachowku, no to zacznijmy od tego, czym jest ten zachowek i czy zawsze się należy.
Ten zachowek to jest ta część spadku po zmarłym, która ma być, jak sama nazwa wskazuje, zachowana. Zachowana dla określonego kręgu spadkobierców. Uprawnieni do zachowku to nie są wszyscy ewentualni spadkobiercy. Pierwszy krąg to jest małżonek i dzieci albo same dzieci, jeżeli nie ma małżonka, ich dzieci, wnuki, prawnuki, czyli zstępni. To jest małżonek albo łącznie z dziećmi, albo małżonek łącznie z rodzicami, jeżeli dzieci nie było. I rodzice, dziadkowie i pradziadkowie, czyli znowu idziemy w górę, czyli wstępni. To są te osoby, które nie otrzymały ze spadku takiego udziału spadkowego, takiej wartości, który by był, gdyby nie było albo testamentu, albo określonych ruchów przed śmiercią spadkodawcy, czyli darowizn.
Czyli mamy taką sytuację, że spadkodawca spisuje testament, pomija w tym testamencie osoby, którym sprawa należy się część spadku i wtedy te osoby mają prawo domagać się części, czyli mają prawo domagać się zachowku.
Dokładnie tak. Pierwszy przykład. Spadkodawca miał małżonka i przyjmijmy dwoje dzieci. Jedno było pełnoletnie, drugie nie. I w testamencie wszystko zapisał małżonkowi. Wówczas dzieci, jako ci zstępni, mają prawo do zachowku. Dziecko pełnoletnie i zdolne do pracy, będzie to 1/2 udziału spadkowego, a dziecko niepełnoletnie, 2/3 tego, co by dostało, gdyby tego testamentu nie było.
Jeżeli przed śmiercią spadkodawca ofiarował coś, dokonał darowizny na rzecz potencjalnego spadkobiorcy, to czy ta darowizna tutaj wpływa na prawo do zachowku?
Tak, wpływa, ale to wszystko zależy od tego, jaki był krąg spadkobierców. Bo jeżeli spadkodawca uczynił darowiznę na rzecz jednego z dzieci, to ta darowizna jest zaliczana zarówno co do podstawy obliczenia zachowku, jeżeli to dziecko jest akurat powołane do spadku i ma dziedziczyć, albo do rozliczeń w ramach obliczenia wysokości zachowku w stosunku do tego dziecka, które zostało pominięte, czyli któremu się należy zachowek.
To ta darowizna musi być w jakiś sposób udokumentowana. Jeżeli otrzymałam pierścionek z brylantem i nikt o tym nie wie, to nie jest to taka darowizna.
To jest zawsze problem później dowodowy. Tym bardziej, że proszę pamiętać, że czasami te darowizny to są darowizny sprzed 30, 40, 50 lat. I to jest dość trudne do ustalenia i obliczenia przez sąd, jaka była wartość tej darowizny. Bo o ile jeżeli mamy darowizny pieniężne, to jesteśmy w stanie ustalić, jaka mniej więcej powinna być wartość tej darowizny na dzień dzisiejszy, ale jeżeli mamy darowizny niepieniężne, czyli na przykład ktoś dostał samochód 126P w latach 70. od rodziców, no to dzisiaj wartość tego samochodu, bo obliczamy wartość tej darowizny według stanu z chwili jej dokonania, ale według cen dzisiejszych. I jakie są ceny dzisiejsze? Czy to jest cena, równowartość samochodu tej marki, która wynosi X, czy być może trzeba odnieść się jeszcze do relacji i warunków społecznych, które wówczas panowały, kiedy to był jedyny samochód nowy, który można było otrzymać i jego wartość w porównaniu na przykład z cenami nieruchomości, czy w porównaniu z innymi cenami i kosztami życia była znacznie wyższa niż dzisiaj. No to jest zawsze problem. Zawsze to jest też kwestia później powołania biegłego, no bo ktoś to musi wycenić. I często też pewnych takich niesnasków, że wtedy to w ogóle inaczej wyglądało i to nie jest równowartość. I ta strona, która ma płacić, i ta strona, która oczekuje wypłaty zachowku, często to kwestionują, bo mówią, że wtedy to było inaczej, albo że to powinno być jednak obliczone, wyliczone inaczej.
Dochodzi do tej sytuacji, kiedy zachowek trzeba wypłacić. Czyli mamy sytuację taką, że na przykład dziedziczymy mieszkanie i okazuje się, że nasza siostra czy brat mają prawo do zachowku, czyli mają prawo do części wartości tego mieszkania. I co my mamy zrobić?
pierwsza rada to spróbować się porozumieć. Dlatego, że postępowania co do rozliczenia zachowku to są postępowania procesowe. To jest pozew o zasądzenie zachowku. W związku z tym to jest, wymaga zarówno opłacenia tego postępowania, jak i później. No, całe postępowanie kosztuje ewentualnie jakieś dodatkowe opinie biegłych co do wartości. To są wszystko koszty. No ale wiem, życie jest życiem i nie zawsze to jest możliwe, żeby się porozumieć, żeby taką ugodę zachowkową spisać. I wówczas strony idą do sądu. I do 22 maja tego roku sąd, jeżeli rozstrzygał kwestie związane z zachowkiem, no to nakazywał, musiał nakazać spłatę jednorazową całości kwoty związanej z zachowkiem.
Czyli albo stać nas było na to, żeby spłacić bratu albo siostrze, tak, 1/4 wartości tego mieszkania, albo musieliśmy sprzedać to mieszkanie. Nie było wyjścia.
Nie było wyjścia. Natomiast w tej chwili od 22 maja sąd może zasądzić ten zachowek w ratach. Żeby tutaj nie wprowadzać w błąd, I zasądzenie zachowku, rozłożenie go na raty i ewentualnie obniżenie wartości tego zachowku, ono nie ma na celu pozbawienia zachowku. Ona ma na celu, jak czytamy w uzasadnieniu tych zmian, pewną racjonalizację spłat i właśnie tak jak pani redaktor powiedziała, uniknięcie sytuacji, w której cały ten majątek spadkowy trzeba sprzedać po to, żeby zrealizować to roszczenie z tytułu zachowku, czyli spłacić zachowek. I zgodnie z nowymi zasadami sąd na żądanie tej osoby, która ma spłacić zachowek, tej zobowiązanej do wypłaty zachowku, może w wyjątkowych sytuacjach rozłożyć zachowek na raty, biorąc pod uwagę sytuację osobistą i majątkową zarówno osoby zobowiązanej do wypłaty zachowku, jak i tej osoby uprawnionej do otrzymania zachowku. W takich sytuacjach nie bierze się pod uwagę tych relacji spadkobiercy ze zmarłym. Nie można posługiwać się argumentacją, że przecież ja to się opiekowałam mamą, tatą i w związku z tym dlatego otrzymałam to mieszkanie, o którym tutaj mówimy, tylko patrzy się tu i teraz. Taka trochę bezduszna matematyka. Mamy z jednej strony majątek, jego wartość, a z drugiej strony sytuację majątkową i osobistą jednej strony i drugiej strony. Jak wskazywano w uzasadnieniu zmiany tych przepisów, zresztą dość słusznie, że często składnikiem majątkowym jest przedsiębiorstwo. W związku z tym ten, kto odziedziczy to przedsiębiorstwo, im prowadzi je, ma liczne zobowiązania, często też zobowiązania względem pracowników i miałby teraz spłacić jego wartość, to często oznaczałoby czy to utratę płynności finansowej tej firmy, czy to nawet konieczność jej zamknięcia. W związku z tym pozwolono w określonych sytuacjach na to, aby sąd podzielił ten zachowek na raty, odroczył jego płatność, przy czym uwaga, nie może być sytuacji, w której termin spłaty jest dłuższy niż 5 lat. Czyli mamy 5 lat i te raty powinny być rozłożone na 5 lat.
To jest punkt widzenia tej osoby, która odziedziczyła. Punkt widzenia tej osoby, której należy się zachowek, może być taki, nie interesuje mnie, że nie stać ciebie na spłatę tego zachowku. Ja potrzebuję tych pieniędzy na przykład.
Teraz już niestety tę osobę to musi interesować, ponieważ tak jak powiedziałam, przepisy dają taką możliwość, aby zachowek był rozłożony na raty. Co więcej, jeżeli się okaże, że z jakichś względów wyjątkowych, ale wystąpią takie sytuacje, że ten zobowiązany nie będzie w stanie w ciągu tych 5 lat spłacić tego zachowku, to sąd może odroczyć termin zapłaty rat już wymagalnych lub przedłużyć termin ich spłaty na kolejny okres, łącznie nie dłuższy niż 10 lat.
Czyli właściwie ten zachowek w jakimś sensie nam się tak może rozpłynąć.
Może się rozpłynąć, ale proszę też, to nie jest tak, że ta osoba, która jest uprawniona do zachowku, będzie pokrzywdzona. Jeżeli na przykład okazałoby się, że sąd obniży wartość zachowku, bo też to może zrobić w oparciu o zmienione przepisy i ta wartość jest niższa, to nie jest tak, że ta osoba uprawniona do otrzymania zachowku jest pozbawiona jakiejkolwiek ochrony. Owszem, nowe przepisy, które obowiązują, tak jak już powiedziałam, od maja, pozwalają także na obniżenie tego zachowku z określonych przyczyn, tych wyjątkowych sytuacji. Natomiast jeżeli te przesłanki obniżenia zachowku odpadną w ciągu 5 lat, to wówczas osoba, która jest uprawniona do zachowku, może oczekiwać, że ta różnica między wartością zachowku a tą kwotą obniżoną będzie jej wypłacona.
Te nowe przepisy obowiązują od maja tego roku. Czy to znaczy, że już obecnie są sprawy w ten sposób właśnie rozstrzygane?
Tak, od maja te sprawy, które są niezakończone, wszczęte, niezakończone, także te sprawy, które zostały wszczęte przed majem, czyli dotyczą spadków otwartych na przykład 2 lata temu, rok temu, mają być procedowane według nowych przepisów. Sprawy, które były zakończone, czyli sąd nakazał zapłatę zachowku i ten wyrok jest prawomocny, już nie mogą być wzruszone, do nich się tych nowych przepisów nie stosuje. Natomiast do spraw wszczętych i niezakończonych, czyli tych spraw w toku, można już zastosować te rozwiązania, tak jak powiedziałam, w wyjątkowych sytuacjach, jak również jeżeli ktoś chciałby wystąpić w tej chwili o rozliczenie zachowku do sądu, ponieważ nie ma możliwości ugodowego załatwienia tej sprawy bez sądu, to musi się liczyć z tym, że nawet jeżeli dotyczy to zachowku wymagalnego 2-3 lata temu, sąd będzie mógł zastosować te przepisy i te rozwiązania, o których dzisiaj rozmawiałyśmy.
Proszę Państwa, o zachowku dzisiaj rozmawialiśmy i o nowych przepisach dotyczących możliwości spłaty zachowku w ratach, a gościem Radia Kraków była pani Agnieszka Zaborowska, radca prawny. Bardzo dziękuję.
Dziękuję również, do widzenia.
Za uwagę dziękuję, Marzena Florkowska.